serdecznie na kolejnym spotkaniu z prezydentem miasta Elbląga, gospodarzem panem Jerzym Wilkiem, jak dzisiaj też wiceprezydent pan Marek Pruszak. Są z nami także urzędnicy, którzy będą wspomagać tutaj pana prezydenta w razie takich pytań bardziej skomplikowanych. Jest z nami też miejski konserwator zabytków. Jak wiemy, cała Starówka jest objęta dopieczą konserwatora, nie tylko miejskiego, ale także wojewódzkiego. Drodzy Państwo, mamy czas do godziny 19 tradycyjne, ale ci z Państwa, którzy będą mieli więcej pytań, ja zachęcam do tego, żeby po spotkaniu podejść tutaj do mnie, zostawić swój numer telefonu. Ja dam Państwu swoje wizytówki, możecie Państwo zgłaszać do mnie pytania. Obiecuję, że żadne z nich nie pozostanie bez odpowiedzi. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli problemów dotyczących tej dzielnicy będzie więcej, to na pewno spotkamy się z Państwa ponownie. No jeżeli czas nam pozwoli, bo to już jest kolejne spotkanie, po dziewiąte, tym razem już spotkanie i jeszcze nie koniec. Także jeżeli nam się uda, to się na pewno z Państwem spotkamy. Na początek oddam głos panu prezydentowi, który powie kilka słów. Bardzo proszę, później Państwo będą mogli zadawać pytania. Jest koleżanka z mikrofonem, także proszę podnieść rękę do góry, koleżanka podejdzie do mikrofonu. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Przez mikrofon? Bez? Słychać? Dobrze, ja wolę bez. Wtedy mi się łatwiej mówi. Witam serdecznie wszystkich Państwa na kolejnym dzisiejszym starówkowym spotkaniu. Co prawda Starówka jest dużą dzielnicą, ale tak widzę, że dużo wolnych miejsc, także no może pora jeszcze, godzina nie ta, jest dużo na wiosnę zajęć. W każdym razie cieszę się, że tyle Państwa przybyło na to dzisiejsze spotkanie. Krótko o sobie. Jestem od 12 lipca ubiegłego roku prezydentem naszego miasta. W wyniku referendum dokonała się wymiana władz miejskich, a więc od 9 miesięcy rządzę miastem Elblągiem. Staram się pewne rzeczy uporządkować, te, które były niezałatwione, staram się zrealizować, tylko proszę, jak gdyby oceniając moją prezydenturę, proszę brać pod uwagę ten krótki okres, którym zarządzam, bo 9 miesięcy to jest bardzo krótki okres, żeby wszystko zrobić. Natomiast staram się przede wszystkim zrealizować te inwestycje, które są rozgrzebane, których przez długi okres nie można było zakończyć, szczególnie te drogowe, które były zmorą tutaj między innymi mieszkańców Starówki, których też nie można było wyjechać. Zostały oddane te mosty, które są również tutaj ważne dla mieszkańców Starówki. One funkcjonują. FAP został otwarty na wiosnę. Uważam, że on ma bardzo duże znaczenie dla naszego miasta, szczególnie dla turystów. Browar Elbląski, dawniej browar angielski, był dumą Starego Miasta i w naszej historii naszego miasta to Anglicy go założyli i jesteśmy jak gdyby dumni, że on przez tyle lat istnieje. Chyba niedługo ma być 150-lecie, o ile pamiętam, tego browaru, bo życzyłem panu dyrektorowi Korzeniowskiemu ostatnio, żeby dotrwał do tego czasu. Co prawda to jeszcze kilka lat brakuje do tej okrągłej rocznicy, ale na pewno jest to jedna z kolejnych atrakcji Starego Miasta. Ten pub, do którego można przejść poprzez most zwodzony, na pewno jest taką atrakcją. Mosty zostały oddane, drogi mam nadzieję, że niedługo zakończymy. Jak Państwo widzicie, może zauważyliście, ulica 12 lutego właściwie już jest oddana do użytku, która była przez też długi okres realizowana. Kosztowała nas ponad 20 milionów złotych. To jest błąd, że ona była realizowana z naszych tylko środków. Nie pozyskaliśmy środków unijnych na realizację tej drogi i wyłożyliśmy własne pieniądze. Lepiej by było znacznie mniejszą kwotę, ale na wkład własny do projektów unijnych włożyć, a nie budować z własnych środków. Nie starczyło na tramwaje i jak Państwo tam może zwracać uwagę, środkiem idzie taki pas zieleni, tam miały być tory tramwajowe. Niestety na tory nie starczyło już pieniędzy. Droga ta tutaj od ulicy Pocztowej do ulicy Mazurskiej jest realizowana. Były duże opóźnienia, w tej chwili to nabrało tempa i wierzę, że w tym roku skończymy tą drogę. Ona jest bardzo ważna dla komunikacji naszego miasta. Ona drożej będzie kosztowała niż zakładano na początku, ponieważ szereg takich wyszło prac dodatkowych, które należy zrealizować. Po drodze napotkano te jakieś mury obronne, które wstrzymały pracę. Później się okazało, że część tych murów obronnych to niekoniecznie mury obronne, a były fundamenty starej biblioteki pedagogicznej, która kiedyś przy zamku miała swoje miejsce. Bibliotekę przeniesiono, fundamenty zostały i ktoś tam się stwierdził, że to pewnie są mury obronne Starego Miasta. Okazało się, że to lipa, ale wstrzymały nam pracę na blisko 2 miesiące. To jest to. Jeżeli chodzi o te sprawy obecne, podjąłem decyzję o rezygnacji z budowy stadionu piłkarskiego, bo niestety nie było w budżecie 50 milionów na budowę tego stadionu. To była taka trochę wprowadzenie w błąd tych kibiców, zarządy klubów, że możemy wybudować stadion na 5000 miejsc za 35 milionów. Nikt za takie pieniądze nie budował i w Elblągu też nie było szans na to. Jak poczyniono te kosztorysy i wszystko wykonano, okazało się, że to ma kosztować 47,5 miliona złotych. A pan marszałek tylko dał na to 17,5. Pozostałe 30 nie było w budżecie. W związku z tym kilku wrogów mam z tego powodu wśród kibiców, bo podjąłem decyzję, że rezygnujemy z budowy tego stadionu. Natomiast stwierdziłem, że wystąpimy ponownie do pana marszałka z propozycją, że zwracamy te pieniądze, ale niech on ogłosi konkurs i my wystąpimy z nowym projektem. Krótki okres, 2 miesiące, ale dobry zespół, który został przygotowany, opracował tak świetny projekt, że wygraliśmy i z Olsztynem, i z Morągiem, i z Iławą. I pozyskaliśmy środki na budowę Centrum Rekreacji Wodnych, czyli taki duży basen, ale nie tylko z torami wodnymi do pływania, ale również z częścią rekreacyjną i taką wypoczynkową. Będą sauny, bicze, jacuzzi, będzie część dla takich maluchów, żeby się uczyły pływać. Będzie się ten basen składał z 3 części. To nie będzie akwapark, ale będzie taka część, która będzie dla wszystkich. Od takich małych dzieci, które jeszcze może chodzić nawet nie umieją, ale pływać już, bo niemowlęta umieją, aż po osoby takie dostojne, w poważnym wieku, które też będą mogły się rehabilitować. Uważam, i to będzie kosztowało o połowę mniej niż ten stadion, żeby było jasne. A więc za 26 milionów złotych wybudujemy Centrum Rekreacji Wodnej przy ulicy Moniuszki. Już prace trwają, także, że teren jest przygotowywany pod tą inwestycję. Podejrzewam, że w miesiącu maju wbijemy pierwszą oficjalnie łopatę i tam budujemy kamień węgielny. Ja obiecałem, że pana marszałka zaproszę na tą uroczystość. No bo jednak okazał się bardzo obiektywny w ocenie tych projektów. Mimo tych różnych nacisków, które były, nasz projekt został najwyżej oceniony. Pan marszałek w Wigilię przyjechał do Elbląga 24 grudnia, podpisał w ratuszu tą umowę. Pewnie miał trudną sytuację i dyskomfort pewien, że musiał to podpisywać w ratuszu, ale okazał się na tyle obiektywny, że nasz projekt został oceniony najwyżej. Także mamy 1,5 roku. Jest znowu kolejna ekipa, która nadzoruje budowę tego Centrum Rekreacji Wodnych, a od maja postaramy się zrobić coś takiego, że każdy z państwa będzie widział, jak postępują prace na tej budowie, bo zamontujemy kamerę. Kamera, która będzie każdy mógł przez internet podglądać postęp prac na tej budowie. Także radzę budowlańcom, żeby tam nie nadużywali alkoholu, nie latali po piwo, bo każdy z nas zobaczy i zwróci na to uwagę, jak tam oni pracują. Wygrała firma Elbląska, co jest również ważne. Elzamut wygrał ten przetarg, a więc pieniądze zostaną w Elblągu, same korzyści mamy, więc pieniądze zostaną w Elblągu, to co dostaniemy, wydamy na firmy elbląskie i są miejsca pracy w Elblągu. To też jest ważne. Ostatnio udało się rozstrzygnąć te przetargi na komunikację miejską, to jest też ważne. Autobusy są nowoczesne. Ten trzeci pakiet wygrała te konsorcjum firm elbląskich, czyli PKS i PKA. Oni wygrali trzeci pakiet, czyli oni też są zabezpieczeni. I te dwie firmy spoza Elbląga, Warbus i Arriva, natomiast oni dają nowoczesne, nowe, właściwie jest już w tej chwili 10 autobusów nowych, a kolejne mają być do czerwca. Także komfort jazdy mieszkańców również się poprawi i warunki też. Mam nadzieję, że to słabo. No tak, wszystkich na tych autobusach jeżdżą Elblążanie, także że tutaj nie ma żadnych niepokojów, że cokolwiek złego się wydarzy. Z tych rzeczy, które w ostatnim okresie się wydarzyły, to chyba wszystko. Pewnie tych zdarzeń jest bardzo dużo. Doszliśmy do wniosku, że Elbląg nie miał takiego centrum swojego. Chcemy, żeby to centrum dalej było na Starówce. To było centrum miasta i chcemy, żeby pewne wydarzenia, które się dzieją w mieście, ważne dla naszego miasta, działy się na Starówce. Być może stanowi to również dyskomfort dla części mieszkańców, że jest głośno, że czasami jest hałas, ja zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast uważam, że i takie oczekiwania są mieszkańców, że tutaj kiedyś tętniło życie, tu było centrum te kulturalne naszego miasta. Nie Plac Jagiellończyka. Plac Jagiellończyka był takim miejscem tymczasowym. Natomiast kiedyś, pamiętam, Starówka i nad rzeką Elbląg odbywały się różnego rodzaju uroczystości. Później tą scenę sprzedano gdzieś tam do Ostródy, zdajcie, czy gdzieś. I ona poszła i przez dłuższy czas było to na Placu Jagiellończyka. Natomiast wydaje mi się, że ostatnie te uroczystości, które się odbywały, czyli Święto Chleba i Elbląga, nawet ten Sylwester, nic złego się nie wydarzyło. Mówiono, że będzie źle, ludzie popadają pijani do wody, będą wpadali, cuda się będą działy. Nic złego się naprawdę nie stało. Jeżeli odpowiednia ilość pojemników była tam przygotowana, pewnie się, ja wiem, że są zastrzeżenia do czystości, to trzeba pewne rzeczy poprawić. Natomiast ci, którzy odwiedzają Elbląg, są zachwyceni naszą stroną. My jako Elblążanie często więcej narzekamy na to, jak gdyby nie widzimy tego, że jest dużo dobrego w tej Starówce i że tą Starówką inni nam zazdroszczą tej strony. Oczywiście ona wymagała wielu poświęceń, to z Państwa pieniędzy zostały te obiekty wybudowane. Miasto tylko niewielki wkład miało, bo jak gdyby nadzorowało te prace archeologiczne. Natomiast w tej chwili te uroczystości ostatnie, które się odbywały, naprawdę przyciągają wielu turystów i wielu mieszkańców. Zarówno Dni Elbląga, jak i Święto Chleba. Jutro zaczynamy konferencję naukową, te 777-lecie naszego miasta. Niby błaha uroczystość, nie okrągła, nie ten, ale te trzy siódemki czymś nas wyróżniają. I jutro tutaj, w tym miejscu, w Ratuszu Staromiejskim, będzie, ja wiem, ze 20 profesorów, poczynając od profesora Samsonowicza, który rozpocznie tą konferencję naukową, poprzez wielu znanych profesorów z różnych uczelni, którzy będą mówili o historii Polski, ale głównie o historii naszego miasta. Profesor Grok, o ile pamiętam, wielu profesorów jutro będzie tutaj przedstawiało swoje wykłady na temat historii naszego miasta i to jest taki początek obchodów 777-lecia, które jutro zaczynamy tutaj właśnie konferencją naukową na Starówce. Później będą te dni papieskie, bo jest kanonizacja i tutaj też 31 maja. Nie chcemy przeszkadzać w obchodach w Watykanie. Natomiast ci, którzy nie będą mogli wyjechać, będą tutaj w maju mogli uroczyście obchodzić kanonizację Ojca Świętego i tutaj pełne uroczystości się będą odbywały. W czerwcu Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej osób niepełnosprawnych, ale 28 drużyn z całego świata przyjdzie. 12 kobiecych, 16 męskich. To jest ponad 500 osób, plus opiekunowie, plus trenerzy. Proszę sobie wyobrazić, oni zostawią pieniądze tu w Elblągu. Oni będą nocowali w hotelach, które się mieszczą głównie tutaj, bo tu są najlepsze te hotele w mieście, na Starym Mieście. Oni tutaj będą jedli, tutaj będą spali, tutaj będą mieszkali i tutaj po południu będą się przemieszczali po naszym mieście. My będziemy im służyli pomocą, ale te pieniądze zostaną tutaj. Także staramy się, żeby miasto tętniło życiem i w czerwcu właśnie od 11 do 21 to będą Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej na siedzącym. Tu będzie na Starym Mieście inauguracja tych mistrzostw i tu będzie zakończenie. Natomiast płynnie przejdziemy 20 w obchodni Elbląga, będą kończyły się Mistrzostwa Świata 21, a 20 zaczniemy Dni Elbląga. I tutaj jeszcze nie chcę autorstwa zdradzać, ale namówiliśmy jednego ze znanych przedsiębiorców elbląskich, żeby on już tyle zarobił pieniędzy, że może poświęcić część z nich również na rzeczy charytatywne. I on sfinansuje w piątek 20 na Starówce, tutaj na Placu Katedralnym. Chcemy zorganizować koncert najlepszych operetek świata, czyli na świeżym powietrzu. Ja wierzę, że będzie dobra pogoda. Wieczór, 19 godzina, zrobimy scenę za katedrą i proszę sobie wyobrazić, że niebiletowany koncert dla wszystkich mieszkańców miasta. Będzie można siedzieć na kocu, na trawie, na ławkach, na balkonach, gdzie kto będzie chciał i słuchać najpiękniejszych arii operetkowych, jakie są znane w historii, przez najlepszych śpiewaków. Także to będzie wkład tego przedsiębiorcy. Nie chcę jeszcze go zdradzać, ale na pewno się nie wycofa. I to będzie rozpoczęcie Dni Elbląga dla Państwa. Taki koncert dla wszystkich mieszkańców miasta, że można sobie w warunkach takich ciepłego wieczoru letniego posłuchać pięknych arii operetkowych. Następnego dnia będzie na Starym Mieście, na Wyspie Spichrzu, już bardziej dla tych młodzieży, trzy zespoły, czyli jak w Elblągu prezydentem jest Wilk, to kto ma śpiewać? Wilki, tak? A więc Wilki będzie zespół, pierwszy raz przyjedzie do Elbląga i później zespół Koma, taki młodzieżowy i ta Osiana, czyli ta taka dziewczyna, która tam mistrzostwa świata w piłce nożnej, tak? Ona to, ten przebój tam nabrała, między innymi. I to będzie na Wyspie Spichrzu w sobotę, takie trzy koncerty dla chyba znacznie młodszej widowni, bo oni do nich głównie docierają. A w niedzielę z powrotem wrócimy tutaj między innymi na Starówkę, ale również na Wyspie Spichrzu. Wszystkie zespoły elbląskie będą koncertowały. I to będzie w czerwcu. W lipcu będziemy bardziej wypoczywać, ale coś się będzie działo pewnie też. W sierpniu będą Święto Chleba, który również ściąga tutaj wiele firm i różnych ciekawych zespołów. Staramy się, żeby ostatnio było 350 wystawców. Bardzo dużo grupa. I byłoby znacznie więcej, tylko my robimy przesiew. Żadnej niszczyzny, żadnych takiego dziadostwa, żeby nie było na tych stadionach. Żeby to były jakieś rzeczy, jak ktoś wystawia, to żeby to było na porządnym poziomie. Żeby to było jakościowo dobre. Na pewno w tym roku znowu będzie ogromna rzesza tych wystawców. Będą koncerty, będą różne występy. Także że na pewno coś się będzie w sierpniu tutaj dużo dobrego działo. I zakończymy to w miesiącu, te obchody nasze 777-lecia. W październiku znowu takim naukowym sympozjum dotyczącym 150-lecia muzealnictwa na Warmii i Mazurach i pod patronatem naszego Muzeum Archeologicznego, które będzie tutaj to prowadziło te uroczystości. Także tyle mogę powiedzieć na temat tego, co planujemy, co chcemy zrobić w tym roku. Pewnie to nie wszystko, to chcemy zamknąć te inwestycje najważniejsze, żeby to się zakończyło i ten etap za sobą. pozyskujemy środki. Wczoraj podpisywałem tutaj w Ratuszu Staromiejskim z 5 gminami takie porozumienie. Wspólnie pod przewodnictwem Elbląga pozyskaliśmy 37 milionów euro na takie najważniejsze inwestycje, między innymi w zakresie lecznictwa. Chcemy za te pieniądze, to jest około 148 milionów złotych. Dla Elbląga to jest bardzo ważna rzecz, bo 44 miliony pójdą na szpitale nasze, czyli wojewódzki, najprawdopodobniej na onkologię, miejski, pulmonologię, która jest bardzo ważna w Elblągu. Okazuje się, że w Elblągu być może ta depresja powoduje to, że w Elblągu jest 2 razy więcej zachorowań na płuca niż w Olsztynie. A że takiego szpitala, oddziału szpitalnego nie mamy w Elblągu, tylko są prabuty albo oddział w Olsztynie. W związku z tym często się zdarza, mamy tę informację od lekarzy, że niektórzy ludzie płuca nie bolą. W związku z tym ludzie często rezygnują z leczenia szpitalnego, bo nie chcą jechać do Olsztyna albo do Prabów na to leczenie, rezygnują z tego leczenia. Czyli jak gdyby powstał oddział pulmonologii w Szpitalu Miejskim imienia Jana Pawła II, to było bardzo dobrze. Drugi oddział, o który zabiegamy, to jest oddział geriatryczny, czyli 60+. To jest interna, ale dla osób tych bardziej dojrzałych, o tak chciałbym powiedzieć. Ale bardzo potrzebna. Jest duże oczekiwanie na te świadczone usługi. W związku z tym zabiegamy, byśmy byli pierwszym chyba tutaj na północy szpitalem, takim miastem, którym jest oddział geriatryczny z prawdziwego zdarzenia. To łącznie by miało kosztować około 15 milionów złotych. Mówię o pulmonologii, nie o geriatrii. A szpital wojskowy, czyli teraz ten nazywa się specjalistyczny, ubiega się o środki na blok operacyjny, bo tam jest bardzo potrzebna modernizacja tego bloku, bo jest świetny blok w szpitalu wojewódzkim, ale wszyscy lekarze i epidemiolodzy wiedzą o tym, że zdarzają się te wirusy, bakterie, gdyby coś się stało tam, to my nie mamy gdzie operować. W związku z tym musi być drugi szpital i drugi blok operacyjny przygotowany do tego, żeby w razie czego mógł zastąpić ten główny, wiodący szpital wojewódzki. A on chce pozyskać środki głównie na onkologię, która też jest chorobą bardzo poważną i zbierającą niestety duże żniwo wśród mieszkańców Elbląga. Tyle mam do powiedzenia, tak za długo gadałem, ale czekam teraz na Państwa pytanie i umawiamy się tak. Nie na wszystko odpowiem, od razu, bo nie jestem aż tak mogły. Natomiast na te pytania, które nie będę mógł odpowiedzieć albo urzędnicy, zapiszemy te pytania, poprosimy o telefon czy jakieś namiary i udzielimy tej odpowiedzi telefonicznie albo pisemnie. Także umawiamy się tak. Proszę podnosić rękę. Pani Monika Bożdyńska będzie udzielała głosu. Ja chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Tylko prosiłbym, żeby te pytania dotyczyły głównie tej dzielnicy, bo jeżeli one będą dotyczyć na przykład innego miasta czy innej dzielnicy, bo też tak się zdarzy, no to ja chętnie przyjadę tam, gdzie Państwo mnie zaproszą. Pani jest pierwsza.
Witam Panie Prezydencie. To, o czym Pan mówił, to właściwie można przeczytać na portalach domskich. Jeżeli ktoś się interesuje tym miastem, te wiadomości wszystkie są. Pan powiedział, że starówka będzie, czy Pan chce, żeby była takim sercem Elbląga. Rzeczywiście mamy piękne kamienice, piękne hotele i w ogóle, tylko gorzej z tym terenem wokół, tak? Wie Pan co, ja tutaj mieszkam 3 lata i powiem szczerze, 3 lata chodzę po tym błocie, po kałużach, nawet do klatki nie można dojść. No, centrum kulturalne, jakim jest Galeria L, gdzie odbywa się naprawdę, jest to piękny obiekt, dużo fajnych rzeczy tam się odbywa. Tam nie ma gdzie stanąć samochodem w ogóle, wie Pan co, no troszeczkę wstyd zapraszać gości, żeby oni tam przychodzili na to, bo to, co się dzieje wokół tej galerii, jak to wygląda, to jest naprawdę, no powiem szczerze, że to nie jest godne centrum tego miasta i serca, tak? Więc ja mam takie pytanie. pytanie, bo już słyszałam tyle razy różne tutaj wersje, jeśli chodzi o ulice, parkingi, uporządkowanie tych terenów, bo wie pan co, wszystko zostało zrobione, zamknięte przez firmy, które budowały. A co dalej z tymi działkami wokół, które są działkami miasta? Tam tylko są dziury, kałuże, wertepy, papiery, śmieci. No po prostu, wie pan co, żal ściska serce po prostu. I no chcemy wiedzieć, kiedy to państwo uporządkują, jeżeli mamy tutaj zapraszać gości po prostu do Elbląga, tak? To jest moje pytanie. Dziękuję.
Już odpowiem. Proszę państwa, ja mówię, pani powinna, ja prosiłem o to na początku, patrzeć na mnie z perspektywy tych 9 miesięcy, nie 50 lat, ale już odpowiadam na te pytania. Proszę państwa, tak naprawdę to przez wiele jeszcze lat Stare Miasto będzie odbudowywane, bo ja muszę, no przykro, mam dużo lat, wolałbym mieć mniej. Ale ja pamiętam ten okres, kiedy na Starym Mieście tylko była katedra i to jeszcze zniszczona i rosły nie krzaki, tylko drzewa, bo to już wyrosły po wojnie drzewa. Tak była zniszczona Starówka. Była raz spalona w czasie działań wojennych, później rozebrana po wojnie i cegły pojechały do Warszawy i do Gdańska. I został... No to jak pani nie interesuje to spotkanie, proszę mi nie narzucać sposobu mówienia, bo jak pani to nie interesuje, to niech pani nie przeszkadza. Ja mam taki sposób mówienia, staram się wyjaśnić to i proszę się nie denerwować. Proszę się nie podnosić. Spokojnie dojdziemy do ładu. Proszę państwa, jest wiele jeszcze działek, które są tylko w formie no, pustych działek, jeszcze nawet nie opracowanych przez archeologów. Bo zasada jest taka, że każda działka przez zbycie musi być sprawdzona przez archeologów, co tam się znajduje w ziemi, dopiero jest sprzedawana. Także tak wygląda sytuacja. Każdy tutaj budował te kamienice, lepiej lub gorzej. Nie wszystkie mnie zachwycają, żeby było jasne. Niektóre w życiu bym nie pozwolił na to, żeby w ten sposób je zabudować. Natomiast nie jest prawdą to, że za pozostały teren odpowiada miasto. Są wspólnoty, które odpowiadają za tereny tych kamienic, za te podwórka, bo to błędem było to, że kiedyś sprzedawano działki po Obrysie, tak? Był taki okres, że sprzedawano po Obrysie, każdy kupił mieszkanie, a chodnik to jest miasto. Podwórko jest miasta. Tylko teraz się okazało, i niektórzy mają z tym problem właśnie na Starym Mieście, że świetnika nie ma gdzie postawić. Bo świetnik to jest miasto. Nie, świetnik to jest właśnie tej wspólnoty, która ma gdzieś mieszkanie i gdzieś te śmieci musi składać. Bo to nie jest tak, że wszystko można zrzucić na miasto. My się staramy robić jak najwięcej. Tylko tak naprawdę kilku inwestorów tutaj i osób dobrze sytuowanych kupiło działki pod warunkiem, że w podziemiach tych kamienic czy tych obiektów mieli wybudować miejsca parkingowe. Przy ulicy Pocztowej miał garażowiec dwupoziomowy powstać. Nie powstaje, mimo że osoba, która to kupiła, buduje szereg kamienic na Starym Mieście. I my musimy administracyjnie pewne rzeczy poprawiać, robić, natomiast musi to ktoś wybudować, bo w tej chwili jest taka sytuacja, że każdy ma po jednym, dwa samochody, tylko nie ma gdzie ich parkować. Jest z tym problem. Nie ma osoby, która by zainwestowała własne pieniądze po to, żeby pobudować garażowiec. W wielu miastach powstały, one nawiązują zewnętrzną bryłą, bo to musi tak być. Nawiązywać musi charakterem zewnętrznym do tych obiektów, kamienic, żeby to nie raziło w oczy. Nie może powstać taki wielki garażowiec, do którego się będzie taką serpentyną podjeżdżało, bo to by burzyło tutaj wygląd Starówki. Natomiast kilka osób kupiło obiekty, kupiło teren ten i zobowiązało się w umowach tych notarialnych na wbudowanie obiektów garażowych pod ziemią. Pierwszy z nich na ulicy Pocztowej przy Głównej Poczcie. Tutaj taki parking stoi i tam jest częściowo zagospodarowany, ale tam jedna z osób kupiła i miała to wybudować, do dnia dzisiejszego nie zrobiła. Jest kilka lokalizacji na Starym Mieście, których chcemy zlokalizować miejsca dodatkowo postojowe. Tylko na to wszystko trzeba pieniędzy. Ja przypominam, jak Państwo wiecie, nie wszyscy czytają internet, dlatego o tym mówię, że miasto w miesiącu lipcu, gdy przejmowałem składane ślubowanie, miało 300 milionów długu. 300 milionów. Czyli właściwie tak naprawdę nie posiadało wolnych środków na inwestycje. I to trzeba brać, proszę Państwa, pod uwagę. My staramy się, szukamy tych pieniędzy, żeby jak najwięcej zrobić. I tak samo tutaj na Starówce. Proszę zobaczyć, że od ulicy tutaj Rycerskiej powstało szereg miejsc. Będziemy budowali kolejne miejsca parkingowe w kierunku tej szkoły dawnej Zamechowskiej, bo tam jest jeszcze wolny teren, będziemy go uwalniali. Jeżeli konserwator tutaj, pan konserwator, który patrzy na mnie srogim wzrokiem i inni nie zabronią, to być może będziemy na obrzeżach Starego Miasta starali się wszystkie wolne tereny przeznaczać na parkingi. Nawet ten parking za muzeum tutaj, za biblioteką, czyli obok muzeum, który był ogólnodostępny, to od rana do wieczora jest teraz zajęty. Kiedyś był pusty, prawda? Przez kilka lat temu, 2-3 lata temu, pamiętam, jeszcze nikomu się nie chciało chodzić aż tak daleko, żeby parkować. W tej chwili on od rana do wieczora stoi zajęty, bo jest tylu posiadaczy samochodów. Niektórzy się dziwią, podobno w Elblągu jest najwięcej samochodów na jednego mieszkańca. Dużo, bardzo dużo samochodów, w rodzinie jest po 2-3 samochody, gdzie się one muszą parkować. Będziemy robili wszystko, żeby na obrzeżach miasta budować te parkingi. Natomiast wiem również o tym, bo zwracano się do mnie, że niektórzy właściciele hoteli są gotowi wyłożyć własne pieniądze po to, żeby ich goście hotelowi mieli możliwości parkowania swobodnego pojazdu. Jeżeli dojdziemy do porozumienia, to być może się uda wspólnie taką inwestycję zrobić. Jest wolny plac za hotelem Elbląg. Być może tam znajdziemy jakieś też rozwiązanie. Na razie. Może to nie będzie ostateczne, ale tymczasowe, dopóki te działki nie są sprzedane, to można tam zagospodarować ten teren i wykorzystać również do parkowania pojazdów. Ja tylko przypominam 2-3 lata temu, pamiętacie Państwo te słupki i te pogrodzone Stare Miasto tymi słupkami? Nigdzie nie można było wjechać. Już teraz się ta sytuacja poprawia. Nawet pozwoliliśmy, żeby z jednego z tych starych, z tych nowych mostów zwodzonych można było wyjechać ze Starówki w kierunku Gdańska. To też uwalnia dużo samochodów. Niektórzy nie są zadowoleni, bo przejeżdżają tamtymi ulicami, ale z naszych badań, które robimy, wynika, że przez to się bardzo uwolniło ilość samochodów, które przejeżdżają przez Stare Miasto, ponieważ tamtędy zamiast wjeżdżać z powrotem w ulicę Wigilijną i wracać w kierunku Śródmieścia, część wyjeżdża od razu na ulicę Nowodworską i tamtędy opuszcza nasze miasto. Robimy wszystko, ale proszę jak gdyby również wziąć pod uwagę i możliwości finansowe miasta, budżetu miasta i czas, bo to czas na to jest potrzebny. No proszę zrozumieć, że takich rzeczy się z dnia na dzień nie uda zrobić. Ja staram się rzadko rzucać obietnice, których nie można zrealizować. Dlatego nie będę Pani obiecywał, że do końca mojej kadencji, tej krótkiej, liczącej 1,5 roku, ja wybuduję nowe parkingi. Ale mamy plany, co zrobić, żeby te parkingi powstały. Są plany, są możliwości, tylko no, musimy mieć czas i o to chodzi, no, proszę zrozumieć. Na pewno będziemy starali się ten problem rozwiązać, bo wiemy, jak on jest ważny dla mieszkańców Starego Miasta. Dziękuję.
Ja jestem mieszkanką Starówki przeszło 20 lat, troszkę dłuższy staż na Hiszpanii. Od momentu wybudowania naszego niezbyt urodziwego kompleksu, bo mieszkam tam w budynkach zamku, słyszymy obietnicę, że ulica Iwierzowa i ulica Studzienna zostaną co roku zmodernizowane. bo co roku przedłuża się już w tej chwili bodajże 23 lata. Zawsze jest jakiś punkt odnośnika, bo się buduje ten, bo skończy tamten, bo będą imprezy, to się zrobi. I tak jestem szczerze mówiąc trochę ciekawa, czy przed moją śmiercią zdążą te dwie ulice zrobić. Żebym ewentualnie przeszła, czy przejechała samochodu i nie łamiąc dróg. Poza tym drugie pytanie. Czy nasza starówka musi być faktycznie zamurowana granitem, kostką duchową i betonowymi płytkami? Czy nie można by tych chodników zrobić troszkę węższych, a zostawić więcej miejsca na zieleń? No nie da się mieszkać wyłącznie w cegłach i w granicie. Kiedyś może ta starówka nie była za urodziwa, bo miała za dużo zieleni, ale w tej chwili tej zieleni tam jest naprawdę za mało. Wymyśla się cuda niewidy z jakimiś potężnymi donicami, widzę te na bulwarze Zygmunta stojące, ale zapomina się o pięknych starych drzewach, które kiedyś tutaj rosły, bo wszystko idzie pod to. A cieszyliśmy się mianem ogólnie miasta bardzo zielonego i ludzie, którzy przyjeżdżali do nas ze Śląska, byli zachwyceni. Teraz są zdziwieni, a gdzie zieleń? Zapomniano o tym, że nie tylko chodnikiem człowiek żyje i ulicą samochodową. A skoro jesteśmy już przy samochodach. Kiedyś narzekaliśmy, że Elbląg jest zastawiony znakami drogowymi. W tej chwili w obrębie Starego Miasta na blokach, czyli ulica Wigilijna, ulica Stoczniowa przy Bramie Targowej, postawiono ulica Wieżowa przy Poczcie, teraz nikt tego znaku nie ma. Postawiono trzy duże znaki informujące, że jest to strefa Starego Miasta, obowiązują skrzyżowania równorzędne i bardzo serdecznie zapraszam urzędników odpowiedzialnych za organizację ruchu na naszym Starym Mieście do tego, żeby chociaż przez tydzień po tym Starym Mieście jako piesi i jako użytkownicy na co dzień we wszystkich godzinach się poruszali. To, że my, większość mieszkańców, jeszcze żyjemy, a ubezpieczyciele na nas specjalnie nie zarabiają, to jest do tej pory cud. Znaki równorzędne nie są honorowane. Dzisiaj byłam świadkiem, jak na samochodzie policyjnym wymuszono pierwszeństwo przejazdu. Policja nie zareagowała. Nie mówię już o pieszych, którzy często z narażeniem życia przebiegają przez jezdnię, ponieważ kierowcy z innych dzielnic, nie mówię o przyjezdnych, bo przyjezdnemu to można wybaczyć, ale nasi elbląscy kierowcy nie honorują tego, że tu jest ograniczenie prędkości, że to jest specjalna strefa. Naprawdę chodzimy tutaj z duszą na ramieniu. I ostatnia rzecz, o którą chcę prosić w imieniu mieszkańców naszego kwartału, konkretnie ludzi mieszkających przy ulicy Kowalskiej. Znajdują się tam dwa bardzo sympatyczne pary, które funkcjonują 24 godziny na dobę. Walczymy z tymi pubami od wielu, wielu lat, od momentu ich otwarcia. Pijane towarzystwo urzęduje o godzinie 3-4 nad ranem, wydzierając nam się pod oknami. 7 dni w tygodniu. Nieraz byłam świadkiem, idąc z psem na spacer o godzinie 5-7 rano, jak nietrzeźwe towarzystwo wylewało się z tych pubów, zalegało na ulicach, bo wręcz nawet zasypiali pod klombami. Nie mówiąc już o innych czynnościach, które uskuteczniali w sumie na ulicy Kowalskiej, która jest ulicą wiodącą na rzekę i do kościoła. I nie ma siły na to, żeby doprowadzić te dwa lokale do porządku. I nie trzeba tutaj 5 lat szefowania, bo można czasami chcieć potrząsnąć w trzecim miesiącu. Także bardzo byśmy poprosili o te dwie ulice na Starówce, bezpieczeństwo poruszania się samochodem i pieszo i zrobienie porządku z lokalami, które utrudniają ludziom życie.
Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Wieżowe i Studzienną. Ja liczę na to, że uzyskaliśmy te 148 milionów, to są na zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli dla nas. My jesteśmy liderem w tym. To jest 5 gmin, ale my jesteśmy najważniejsi w tym. To jest na lata 2014-2020. Z tego większość środków my pozyskamy na szpitale, później na drogi i trzecie na oświatę. To są trzy kierunki i o te pieniądze jak gdyby my nie musimy walczyć. Tak jak walczyliśmy na przykład o ten basen, czy będzie basen w Elblągu, czy marina w Olsztynie, bo oni się o to ubiegali, tylko to są pieniądze dla nas. Dla nas, dla Elbląża i my będziemy mogli je wykorzystać. W związku z tym ja wierzę w to, że część tych środków przeznaczenie właśnie na takie trudne rzeczy, których do tej pory nie udało się zrealizować. Między innymi na część pieniędzy pójdzie na drogę. 44 jest na szpitale, 44 na drogi, 20 parę na oświaty i 20 kilka jest na te projekty miękkie, czyli te społeczne. Także wierzę w to, że te środki również na wieżową, studzienną i pozostałe ulice również część się uda zrealizować. Jeżeli chodzi o drzewa, kostkę, to może pan Dariusz mnie za chwilę, Bartok jako konserwator tutaj wesprze, czy ja mogę nie dać rady. Pewnie, ja też uważam, że należałoby, sam widzę, że tych drzew jest za mało, w ogóle właściwie nie ma i dobrze by było, żeby kilka ładnych, jakichś dorodnych drzew i pewnie można wybrać odpowiednie gatunki, żeby wzbogaciło Starówkę, bo pojawia się na innych. Tak jak mamy pasaż i są kwitnące te japońskie chyba wiśnie to są, czy coś takiego, ale pięknie kwitną i na wiosnę dodają uroku temu pasażowi na ulicy Hetmańskiej, to być może coś takiego należałoby nasadzić tutaj. Ja jestem otwarty i na pewno będę wspierał takie działania, bo uważam, że to nie jest to, te misje to są czymś zastępczym w zamian tych drzew, które mogłyby powstać. Trzecie coś jeszcze było? Drogowe te. To wszystko zależy od kultury jeżdżenia. Pewnie nie da się takiego rozwiązania załatwić światem. Tutaj nie ustawiamy na skrzyżowaniach, bo się nie da. Elblążanie sami najgorzej chyba jeżdżą, jeżeli chodzi o Starówkę, bo ciągle wszyscy, ja też często tutaj jestem. Ostatnio tutaj nie ma dnia, żebym nie był i chyba Państwo widujecie też często na Starówce. Ja widzę, że rzeczywiście jest takie zagubienie, kto pierwszy, kto ma pierwszeństwo, szczególnie tutaj na Wigilijnej, wszyscy się gubią w tym. Jeżeli jest Pan Dyrektor, jeżeli będzie jakieś rozwiązanie racjonalne, to Pan Dyrektor tutaj jest i pewnie może mnie wesprze w tym. Jeżeli chodzi o puby i o tą kulturę picia czy zachowania, to ja przyjmowałem, już nie wiem, czy Pani była w tej grupie, która mnie odwiedziła ostatnio, bo nie pamiętam, ale szeroka grupa była mieszkańców Starówki w tej sprawie u mnie. I ja mówiłem, że najprostszym rozwiązaniem to jest takie, że albo będzie kultura tego i spożycia, ale również tego współżycia, bo Starówka, ja nie chciałbym niczego obiecywać, nie będzie taką sypialnią. Ja tego nie mogę Państwu obiecać, że tutaj będzie cicho, spokojnie i nic się nie będzie działo. Natomiast ci, którzy prowadzą te puby, również muszą dbać o to, żeby nie było takich sytuacji, jakie mają miejsce na ulicy Kowalskiej, bo z reguły ci właściciele pubów, to oni dzierżawią te puby. Część jest właścicielami, ale część dzierżawią. Jeżeli źle będą funkcjonowali jako ci lokatorzy tych wspólnot, to nie dostaną zgody od wspólnot, a to jest podstawowy warunek, żeby otrzymać ponownie koncesję. Koncesja jest na określony czas. Jeżeli właściciele będą mówili, że ich tylko obchodzi to, co w pubie, a już na chodniku nie bardzo, bo to już nie ich sprawa, no to jeżeli tak się będą zachowywali, to wspólnota nie podpisze im zgody, nie dostaną koncesji. I sytuacja się tak może skończyć dla nich nieszczęśliwie. Przyjdzie ktoś inny, kto będzie dbał o współżycie i z mieszkańcami i tym, bo to musi współżyć. Puby są potrzebne, bo to są miejsca pracy, to jest miejsce również rozrywki, są hotele, a więc to potrzeba, musi być. Nie będzie tak już, żeby było cicho i spokojnie na Starówce. To się nie da. Natomiast ci właściciele powinni wytłumić te pomieszczenia, żeby ten echo od tych palów nie niosło się na całą kamienicę, żeby ktoś tam pilnował przy wejściu, żeby tych nietrzeźwych jednak nie wpuszczano do tych palów, żeby, bo jeżeli nie będą dbali właściciele o ten, to mogą nie otrzymać koncesji, bo pierwszym warunkiem podstawowym, nie będę wymieniał nas tych pubów, ale wiem o nich, że oni nie dostaną zgody od wspólnoty, bo ci mieszkańcy wspólnot powiedzieli, że nie podpiszą tej zgody. A więc jak gdyby ci sami właściciele sobie robią kuku, bo jak gdyby nie dbają o współżycie to społeczne, ono jest bardzo ważne wszędzie. W związku z tym ja się staram tam, gdzie mogę, dbać o to, żeby te stosunki naprawić. Nie mogę zabierać, to nie jest prawda, ja nie jestem królem, tylko prezydentem. Nie obowiązują przepisy. Jeżeli ktoś otrzymał koncesję, to nie jest tak łatwo, żeby mu tą koncesję zabrać. Muszą być skargi udokumentowane przez policję wielokrotnie, a ja wiem, jak to jest, bo ci właśnie mieszkańcy z wspólnot mi mówili. Jak ktoś nasikał, przepraszam, że tak mówię, brzydko, na chodniku, to trudno udowodnić, że on wyszedł z tego pubu, napił się tam piwa, a tutaj później zrobił to, co zrobił. Bo właściciel pubu mówi, nie, on mnie w ogóle nie był, tylko pana pierwszy raz na oczy widzę. I tak to się z reguły kończy. Ten monitoring też jeszcze się nie sprawdza. Mam nadzieję, że coraz lepiej będzie funkcjonował. Podajemy w tej chwili takie centrum monitoringu na ulicy Orzeszkowej. Jest w tej chwili około 30 kamer w mieście. One będą powodowały to, że tam będą naprawdę siedzieli ludzie, bo każdy człowiek ma taką podzielność, że może 6 kamer naraz obserwować. Nie da się 30 kamer naraz. Tam powstaje takie centrum, bo do tej pory było tak, że co z tego, że były kamery, tak? Jak coś się złego działo na Starym Mieście, a nie było reakcji natychmiastowej na to. Bo to jest ważne, żeby kamera zobaczyła, ale ktoś za kamerą, żeby zobaczył, że kogoś biją, natychmiast wysłał tam policję. Ale jak tylko to polega na tym, że ta kamera zarejestruje, to co z tego? Jak ktoś został pobity i na drugi dzień tylko może sobie poprosić o film, nagranie, żeby złożyć doniesienie. Chodzi o to, żeby to było skuteczne działanie. Jeżeli ten monitoring zacznie działać i rzeczywiście pierwsze efekty będą, że ktoś na Starym Mieście nie dostanie koncesji, dlatego że wspólnota nie wydała zgody, a prezydent tej zgody nie, tej koncesji nie podpisał, to być może takie najbardziej namacalne, doświadczalne zdarzenia najbardziej przemówią do rozumu tym, którzy nie chcą przestrzegać przepisów prawa. Inaczej się nie da. Mam nadzieję, że pan Dariusz mógłby na temat tych kostek, bo ja tutaj jestem bardzo słaby o te kostki granitowe. Czy można coś z tym zrobić? Słaby bardzo.
Dzień dobry, to ja odpowiem na nie pani. Pani pytała o te dziury, działki niezabudowane, więc chciałem powiedzieć, że zacznie się już niedługo na Starówce znowu budować. Być może już na tym roku ruszą pierwsze budowy, dlatego że w tej chwili ja uzgadniałem dwie koncepcje, duże koncepcje. Powstaje 6 kamienic, tak podanego licząc, na rogu ulicy Starej Wynęty Rzeźnickiej, czyli tutaj niedaleko, gdzie jesteśmy. Także widziałem już tą koncepcję, to taki znany wąski przedsiębiorca będzie tutaj budował cały kompleks. Wprawdzie tam jeszcze pewne rzeczy musi architektonicznie poprawić, ale generalnie powstanie bardzo ładny obiekt usługowo i mieszkalny. I myślę, że w tym roku na pewno powstanie projekt, a ja ze swojej strony będę robił wszystko, żeby pomóc za nie przeszkodzić w realizacji tej inwestycji. A druga rzecz to też znany lwowski deweloper w tej chwili ma uzgodnioną koncepcję i będzie budował 4 kamienice. Też po staremu licząc, przy ulicy Studiennej. I też widziałem, że w związku z tą realizacją, która praktycznie zamyka ośrodek zabudowy, przynajmniej w tej wieży północnej, jest przygotowana koncepcja wykonania ulicy łącznie z miejscami postojowymi. I tu nawet była kwestia, że inwestycja tego dewelopera wymagała pewnych zmian, jeśli chodzi o miejsca parkingowe, i widziałem, że jest przygotowany projekt, jeśli chodzi, a to już pani w tej chwili odpowiada, o ulicę Studzienną. Także myślę, że jak jest projekt i on już jest w zasadzie zatwierdzony, no to niedługo dojdzie do jego realizacji. Tak, tak, ale na razie odpowiadałem na pytanie, że, bo był jakiś zastój, jeśli chodzi o inwestycje, i teraz po prostu chcę Państwa uspokoić, że na pewno dwie duże inwestycje są przygotowane, a pewnie to nie koniec, tak? Także spodziewajcie się, że pewne dziury niezabudowane wkrótce będą zabudowane i że też będzie się to powiązało z poprawą otoczenia. A myślałem, że też chodzi Pani o dziury budowlane, tak? No, no to dobrze. Ale tutaj, jeśli chodzi o te nawierzchnie, to jest kwestia, ja myślę, że nie na to spotkanie, bo to moglibyśmy na przykład poprosić zainteresowanych mieszkańców, ja byłbym w stanie zorganizować takie spotkanie. Tutaj też by trzeba zaprosić przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo Panie Prezydencie, te miejsca parkingowe, nawierzchnie i zieleń na Starym Mieście, to generalnie jest taka kwestia. Niektóre kompetencje będą moje, niektóre ich, i tutaj trzeba uzgodnić wspólne stanowisko. Jeszcze teraz o zieleni, w ogóle o zagospodarowaniu. Generalnie na Starówce były jakby takie dwa etapy realizacyjne. Ten starszy i ten nowszy. Ten starszy polegał na tym, że ludzie się zbierali, składali i sami budowali kamienice. No i właśnie wtedy pozostała kwestia taka, że zabudowano jakiś kwartał, wybudowano kamienicę, na tym się skupiła uwaga, natomiast place pozostały niezagospodarowane. I do dzisiaj tak straszą i ten problem trzeba rozwiązać, bo to jest też problem własności tych grup i tak dalej. Drugi etap, jaki się pojawił, to są deweloperzy, którzy wykupowali całe parcele, budowali już tak bardziej kompleksowo i też starają się, przynajmniej teraz, bo wcześniej nie było, więc trudno mi się odnosić, ale teraz te projekty, o których Państwu mówię, czy koncepcje, to nie tylko są koncepcje zabudowy, ale także koncepcje zagospodarowania terenu. I na przykład jedna z tych koncepcji na ulicy Stary Rynek Przyrzeźnicka, tutaj gdzie ma po prostu 6 kamienic, ma też swój osobny projekt zieleni, czyli tam ma być bardzo zielono. Mają być nasadzenia takie i wyrastające z gruntu i z różnych donic, jak również jest coś, co niektórym się wydaje kontrowersyjne, bo część elewacji tych budynków ma być rozwiązana jako elewacja zielona. Czyli ma być nie z cegły, nie z tynku, tylko siatka i żywa zieleń, tak? No niektórzy tacy bardziej doktrynalnie konserwatorzy podchodzą do tego z dużym zastrzeżeniem, a ja powiem, że mi pani dyrektor Wiśniewski, dyrektor architektury, to się bardzo podoba. I będziemy dążyli do tego, żeby właśnie tej zieleni było więcej i w projektach, które ja będę tutaj opiniował i uzgadniał, będę kładł nacisk, żeby właśnie budowa wiązała się jednocześnie z zagospodarowaniem terenu i żeby w ramach tego zagospodarowania znalazły się elementy związane z komponowaną zielenią. A te kwartały, które już powstały, to jest kwestia do spotkania i do dyskusji. A jeśli chodzi o te nawierzchnie, o których Pani mówi, no to właśnie musielibyśmy jednak zrobić osobne spotkanie, bo tu jest cała koncepcja, która kiedyś została opracowana, opłacona, ona jest jakimś takim punktem wyjścia i gdybyśmy mieli dokonać jakichś zmian, to wymagałoby to pewnie też zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czyli takim lokalnym prawie, które rozwiąże, tak? Ale generalnie plan ten też nie zakłada tego, żeby wszystko robić z cegły, z kamienia, tylko tam się wręcz pisze o zieleni i o tym, że tą zieleń powinni projektować wręcz architekci krajobrazu, tak? Czyli jest możliwość, prawda, tylko jest kwestia jeszcze realizacji, tak? Kto ma za to, krótko mówiąc, ponosić odpowiedzialność i finansować to. Czy jeszcze mam?
Można prosić tutaj na forum, żeby zorganizować takie spotkanie, chociażby z przedstawicielami poszczególnych wspólnot, które mogłyby po prostu w ramach własnych wspólnot przeprowadzić jakieś takie sądy co do właśnie wyobrażeń mieszkańców, żeby też nie robić niepotrzebnego spędu, to uważam, że właśnie takie spotkanie na pewno będzie bardzo konstruktywne, a
to ja deklaruję, że chętnie takie spotkanie zorganizuję, tylko może poprosiłbym właśnie, żeby pani choćby później napisała swój numer telefonu, jakiś kontakt, żeby powiedzmy po świętach nawiążę z panią taki kontakt i zaczniemy organizować takie spotkanie. Właśnie taka realizacja jest planowana i ja się przyglądam jej bardzo szczególnym okiem.